Niebawem zostawili za sobą na prawo wysepkę Ratonu i płynąc niemal równolegle do wybrzeży, znaleźli się w Zatoce Katalońskiej. Tutaj więzień jeszcze mocniej natężył wzrok. Tam jest Mercedes. Zdawało się biedakowi, że dostrzega na ciemnym tle wybrzeża sylwetkę kobiety niewyraźną i zwiewną. Jak to? Czyżby przeczucie nie potrzebnęło Mercedes, że jej ukochany jest tak blisko, o 300 zaledwie kroków? Tylko jedno światło jarzyło się we wiosce katalońskiej. Zorientowawszy się w położeniu tego światła, Dantes uznał, że płonęło ono w izdebce narzeczonej. Tej nocy tylko Mercedes czuwała w małej osadzie. Gdyby młodzieniec krzyknął głośno, dziewczyna posłyszałaby na pewno. Powstrzymał go tylko fałszywy wstyd. Cóż o nim pomyślą ci stróże, słysząc, że krzyczy jak opętaniec? Milczał więc, wlepiwszy wzrok w nikłe światełko. Tymczasem łódź mknęła dalej, ale więzień zapomniał o tym, rozmyślając o Mercedes. Światło zniknęło z oczu więźnia, zasłonięte jakimś wzgórzem. Obejrzał się więc i spostrzegł, że wypływają na pełne morze. Wiatr gnał teraz łódź, albowiem kiedy Dantes, zatopiony w rozmyślaniach, wpatrywał się w jeden punkt, rozwinięto żagle. Choć nasz bohater wzdragał się na myśl, że będzie musiał zagadnąć ponownie żandarma, zbliżył się doń i rzekł, chwytając go za rękę. Kolego, odwołuję się do twego sumienia i żołnierskiego honoru, na miłość boską odpowiedz. Nazywam się Dantes, jestem kapitanem, choć oskarżają mnie Bóg wie o jaką zdradę, jestem dobrym Francuzem. Dokąd mnie wieziecie? Powiedz proszę, a klnę się słowem marynarza, że spełnię swój obowiązek i poddam się losowi. Żandarm podrapał się za uchem, spojrzał na towarzysza. Ten zaś odpowiedział gestem, który mógł oznaczać, wydaje mi się, że skoro już tutaj jesteśmy, nie ma się co upierać. I żandarm zwrócił się do Dantesa. Pochodzisz pan z Marsylii i podobno jesteś marynarzem, zagadnął. Czemuż więc mnie pytasz, dokąd jedziemy? Pytam, bo nie wiem, jak mi Bóg miły. I nie domyślasz się pan? Nie. To niemożliwe. Przysięgam na wszystko, co mam najdroższego na świecie. Powiedz mi pan przez litość. A zakaz? Przecież nie zakazano wam powiedzieć mi tego, o czym sam dowiem się za 10 minut, za pół godziny, niech będzie za godzinę. Oszczędzisz mi pan tylko ciężkich chwil niepewności, które wydają mi się wiekiem. Proszę pana o to, jakbyś był mi przyjacielem. Spójrz, nie zamierzam się buntować ani uciekać, zresztą to niemożliwe. Dokąd jedziemy? Musiałbyś pan mieć opaskę na oczach albo nigdy nie wyjeżdżać z portu marsylskiego, żeby nie domyślać się, dokąd jedziesz. A jednak nie wiem. No to rozejrzyj się pan dobrze. Dantes wstał i odruchowo skierował wzrok ku punktowi, dokąd łódź zdawała się zmierzać. Zobaczył wznoszącą się w odległości 100 sążni czarną, krzemienną, stromą skałę, a na niej niby narośl posępny zamek If. Dziwaczny ów kształt, to więzienie spowite grozą. Ten fort, który od 3 wieków syci Marsylię swoją ponurą legendą, ukazujący się oczom Dantesa, kiedy wcale o nim nie myślał, sprawił na nim takie wrażenie, jakie wywiera szafot na skazańcu. Ach, mój Boże, zawołał. Zamek If. A cóż my tam będziemy robić? Żandarm uśmiechnął się. Chyba nie wieziecie mnie tam jako więźnia, wypytywał Dantes. Zamek If jest więzieniem stanu, przeznaczonym dla wielkich przestępców politycznych, a ja nie popełniłem żadnej zbrodni. Czy w zamku If urzęduje sędzia śledczy albo inny sądownik? Przypuszczam, odpowiedział żandarm, że zostaniesz pan tam naczelnika, dozorcę, załogę i grube mury. No, bratku, że też cię to tak mocno dziwi. Gotów jestem pomyśleć, że za uprzejmość odpłacasz mi drwiną. Dantes omal nie zgniótł żandarmowi ręki. Uważasz pan, że odsyłają mnie do zamku If, aby mnie tam uwięzić? To możliwe, odparł żandarm. Ale w każdym razie nie powinieneś, kolego, tak mocno ściskać mi ręki. Tak bez śledztwa, bez innych formalności? Śledztwo jest przeprowadzone, a formalności dokonane. A zatem mimo obietnicy pana de Villefort, skąd ja mogę wiedzieć, czy pan de Villefort poczynił ci jakieś obietnice? Odpowiedział żandarm. Wiem tylko, że jedziemy do zamku If. A to co? Cóż pan robisz? Hola, towarzyszu do mnie! Ruchem szybkim jak błyskawica Dantes zerwał się, chcąc skoczyć w morze. Lecz doświadczone oko żandarma w porę ów ruch dostrzegło. Cztery silne dłonie przytrzymały Edmunda w chwili, kiedy już odbił się stopami od burty. Rycząc z wściekłości, runął na dno łodzi. A to pięknie! Zawołał żandarm, klękając mu na piersi. Dotrzymujesz pan słowa, nie ma co. I ufaj tu oszustom. A teraz, kochany przyjacielu, jeśli uczynisz choć jeden ruch, kula w łeb. Zlekceważyłem pierwszy rozkaz, ale zapewniam cię, że drugiego nie poniecham. Zniżył karabin i Dantes uczuł lufę na skroni. Przemknęło mu przez głowę, żeby wykonać wzbroniony gest i tym desperackim sposobem położyć kres nieszczęściu, które spadło na niego niespodzianie niby sęp i chwyciło go w szpony. Ale właśnie dlatego, że to nieszczęście dosięgło go tak nagle, Dantes przypuszczał, iż nie potrwa ono długo. Ponadto wspomniał obietnicę pana de Villefort. Wreszcie, jeśli w ogóle trzeba to powiedzieć, śmierć na dnie łodzi z ręki żandarma wydała mu się czymś ohydnym. Opadł więc na deski, a owładnięty bezsilną pasją gryzł ręce i jęczał kłucho. Niemal w tej chwili gwałtowny wstrząs zakołysał czółnem. Jeden z przewoźników wyskoczył na skalisty brzeg, o który łódź uderzyła. Zgrzytnęła lina, a Dantes pojął, że są na miejscu i że przycumowano. Rzeczywiście jego stróże, trzymając go za ręce i za kołnierz, podnieśli go, zmusili do zejścia na ląd i powlekli w kierunku stopni wiodących do bramy cytadeli. A oficer policji, uzbrojony w karabinek z bagnetem, zamykał pochód. Edmund nie opierał się, gdyż i tak byłoby to bezcelowe. Jego opieszałość wynikała raczej z inercji, niźli ze sprzeciwu. Był oszołomiony i zataczał się jak pijak. Znów dojrzał żołnierzy rozstawionych na stromym stoku, uczuł pod stopami schody, które zmusiły go do zginania nóg. Zauważył, że minął jakieś wrota i że te wrota zamknęły się za nim. Ale to wszystko widział jakby przez mgłę, nie dostrzegając nic określonego. Nie widział już nawet morza. Ogarnęła go niewysłowiona boleść, jaka dręczy więźnia, który spoglądając w bezmiar wodnej przestrzeni wie, że nie zdoła jej przebyć. Zatrzymano się na chwilę i wtedy Dantes usiłował zebrać myśli. Rozejrzał się wkoło. Znajdował się na czworokątnym podwórzu, opasanym wysokimi murami. Słyszał z dala kroki strażników miarowe i powolne, a kiedy podczas tej wędrówki docierali oni do kilku miejsc objętych smugami światła padającego z okien zamku, lufy ich karabinów lśniły ostro.